Wracamy do rozmowy o władzy, o potestas, o auctoritas. Chwilę przed przerwą zatrzymaliśmy się trochę przy tym głębszym uzasadnieniu auctoritas. Ona jest nie tylko po prostu takim elementem stabilizującym wspólnotę i władzę, ale także czymś sięgającym głębiej, otwierającym na takie trwalsze uzasadnienia. Uzasadnienia, to można traktować w ten sposób, że władza nagle się deifikuje, staje się święta i wszystkie pióra pawie rozstawia i okazuje się po prostu Bogiem na ziemi. Ale można też powiedzieć, że też jest ta druga strona medalu, która staje się wraz z chrześcijaństwem przecież szalenie ważna. Mianowicie zdanie sobie sprawy, że władza ma, że nie miał być żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry. To Pan Jezus mówi do Poncjusza Piłata. Władza jest ograniczona nie przez ustawę ludzką, tylko ma swoje ograniczenie właśnie w tym, o ile ma autorytet. Autorytet, który sięga gdzieś głębiej, to święty Paweł powie, że wszelka władza pochodzi od Boga. I tu pojawia się moim zdaniem, zanim też wrócimy do pytania, które postawiłeś przed przerwą o samą funkcję, samą potrzebę władzy antropologiczną, ale pozwól, że w tej chwili jeszcze trzymając się tego poprzedniego wątku, powiedziałbym tak, że to rozważanie autorytetu, głębszego autorytetu, takiego po części sakralnego autorytetu władzy, to jest dla mnie również ten temat, który mieliśmy w słynnym przemówieniu Benedykta XVI w Ratyzbonie, gdzie on mówił, nie mówił o władzy, ale mówił o Bogu i o zasadniczo dwóch różnych rozumieniach, takich jakby w archetypie, co Boga stanowi, kim jest Bóg. Co prawda tam, co wszyscy zapamiętali, przede wszystkim zestawiał jakby świat chrześcijański, świat islamu, pewną koncepcję dominującą w chrześcijaństwie i koncepcję, którą ilustrował poprzez pewne pisma dotyczące islamu, ale problem jest trochę głębszy. Nie dotyczy wyłącznie zderzenia dwóch światów religijno-cywilizacyjnych, tylko nawet i na terenie samego chrześcijaństwa, co jest ważne dla naszej rozmowy o naszej tu zachodniej także koncepcji władzy. Na terenie samego chrześcijaństwa papież Benedykt XVI zauważał napięcie między dwiema teologiami Boga. Z jednej strony Boga, jakby być tak, jak on dominuje w źródłach, w objawieniu Starego, Nowego Testamentu, tak jak rozumieli i opisywali ojcowie Kościoła, czyli Boga, który jest przede wszystkim opisany przez słowo logos, słowo, rozum, słowo. I w związku z tym, co oczywiście będzie miało mnóstwo konsekwencji potem dla nie tylko odniesienia do Boga, ale także rozumienia tego, co Bóg stwarza i co jakby z Bożej woli ma wynikać. Po drugiej stronie tej alternatywy Benedykt XVI umieszczał wyobrażenie i teorię Boga jako przede wszystkim siły. Przede wszystkim siły. Tu chwytamy nasz temat władzy już w dużym zbliżeniu. Bóg jako przede wszystkim siła, władza przymuszająca do posłuchu. Druga koncepcja, którą Benedykt XVI określał jako, może jakby to powiedzieć, nie oryginalną w chrześcijaństwie, tylko taką, która się pojawia w późnym średniowieczu, przygotowuje pewne sposoby myślenia właściwie nowożytności. Ośmielam się przedłożyć to rozważanie właściwie teologiczne w naszej rozmowie o władzy, dlatego, że poważnie traktuję przekonanie, że większość naszych pojęć dotyczących prawa, władzy, pojęć politycznych, to rzeczywiście są zdesakralizowane albo po prostu przeniesione na teren polityki pojęcia teologiczne, że bardzo często na zasadzie tej myśli świętego Pawła, wszelka władza pochodzi od Boga, mamy również pewną genezę pojęciową, zrozumienia tego, kim jest Bóg przede wszystkim, z tego zrozumienia wynika również to, jaka ma być władza, która od Boga pochodzi. I tu widzę zasadniczą alternatywę. Albo mamy do czynienia, jeśli chodzi o rozumienie Boga jako logosu, albo mamy mamy do czynienia z władzą, która po pierwsze sięga po uzasadnienia, które są inne niż tylko wola władzy. To pierwsze. Drugie, która to władza chce komunikować swoją wolę, także podając te uzasadnienia. Bo logos jest, w dalszym ciągu pamiętamy, że władza nie posługuje się wyłącznie uzasadnieniami, ale że posługuje się również uzasadnieniami. I trzecie, że jeśli Bóg logos stworzył świat według logosu, to w takim razie władza, która na ziemi reprezentuje Boga, odnosi się do pewnego ładu, który już istnieje. Nie jest wytwórcą, nie jest twórcą ładu, tylko jego opiekunem, prawda? Po drugiej stronie jakby zupełnie inna wizja. Jeśli władza ma być przede wszystkim siłą, no to w takim razie prawo, to jest emanacja woli władcy. Nie żadna prawda czyni prawo, tylko wola władcy czyni prawo. W takim razie niekoniecznie musimy spodziewać się jakichś uzasadnień, bo tych uzasadnień o tyle one są niepotrzebne, że władza nie musi się odwoływać do czegoś, co jest dane. Władza wytwarza porządek. I tu dla mnie jest rzeczą ciekawą, że właściwie w tej drugiej, bardzo wydaje mi się nowożytnej koncepcji władzy mogą się spotkać świetnie, tak jak zresztą przy Hobbesie się spotykały nieraz, zarówno te inspiracje, te wyobrażenia o władzy jako instrumencie wielkiej społecznej zmiany, który po prostu w ogóle wszystko przebudowuje i buduje świat zupełnie inny, ale równocześnie przecież i w niektórych wersjach wyobrażenie bardzo konserwatywne, świata, który by się zawalił, stałby się chaosem kompletnym, takim po prostu do samego końca, gdyby nie miecz władzy, która w ogóle wprowadza jakikolwiek porządek.
No tak, ale bo trzeba pamiętać o tym, że jakkolwiek by to przykro może zabrzmiało dla słuchaczy, żyjemy w porządku ateistycznym.
No tak.
Znaczy co do zasad. Tak. Bo oczywiście w konstytucji może być wymieniony Pan Bóg i nawet odwołanie do jakichś zasad, ale de facto mechanizm działania państw nowoczesnych jest mechanizmem państw, które nie mają sakrum i jakby te państwa gdzieś rzeczywiście wyrodziły się z tej tradycji, jak mówisz, tego Boga takiego kapryśnego, byśmy powiedzieli, tego, który jest po prostu Bogiem, który może ustanowić taki porządek albo inny porządek. Wydaje się, że ten sposób myślenia, który w jakiejś mierze stał się dominujący i też odpowiadał też niestety doświadczeniu europejskiemu, tak, wojen religijnych i tak dalej, czyli że jakby ten Bóg przestał być też taką przestrzenią bezpieczeństwa, jakby się wydaje, duchowego, ostatecznie wyparował, tak, wyparował z polityki, wyparował z wielu obszarów życia społecznego, no i wykształciły nam się takie państwa właśnie, które przez to również zgubiły poczucie, czy jakby świadomość natury, bo to jest chyba też ważny element natury ludzkiej, tak, czy natury społecznej, bo to jest ważny element tego, co mówisz, kiedy pokazujesz, że spotykają się pozornie sprzeczne, czy wrogie sobie koncepcje, tak, bo jedni wierzą, że można wszystko zmienić, a drudzy mówią, że bez władzy konkretnej ludzkiej wszystko się rozpadnie, tak. My jakby przyjmując taką klasyczną bardziej, nawet w szerokim sensie, tak, koncepcję myślenia o społeczeństwie, mówimy, że nie, natura ludzka zawsze wytwarza społeczeństwa, tak? Znaczy zawsze się odbudowuje w formach rozpoznawalnych przez rodziny, klany jakieś, prawda, protopaństwowe rzeczywistości. Możemy sobie tu w szerokim sensie mówić o państwie, zresztą jestem za tym, żeby mówić o państwie i narodzie w takim sensie, jak mówiłby Cyceron, a nie Mickiewicz. Z całym szacunkiem dla Mickiewicza i dla innych romantyków, ale to nas zamyka bardzo w pewnej wąskiej formule tak naprawdę. To jest to, że wydaje nam się, że człowiek już nie ma żadnej swojej natury. To zresztą jest bardzo przecież dzisiaj jakby szeroko rozpropagowana idea.
Konstruktywizm.
Człowiek nie ma natury, można z nim zrobić wszystko. I naprawdę można z nim zrobić bardzo dużo, ale to nie znaczy, że nie ma pewnych elementów takich swojego właśnie bycia, które skłaniają go do tworzenia społeczeństwa. Ja lubię taką historię, którą zresztą wyczytałem u jednego ze swoich znajomych na Facebooku, zupełnie człowieka niewierzącego. Można powiedzieć, że wrogiego wręcz naszej perspektywie, jakiejś takiej klasycyzującej, katolickiej, który w jakiejś tam dyskusji zwrócił uwagę, jak niesamowicie szybko po wyzwoleniu obozów Auschwitz zaczęły odtwarzać się struktury. Tak? To było niesamowite. Rzeczywiście on nie opowiadał tego z taką intencją, ale ja natychmiast to właśnie wychwyciłem, że ludzie, którzy byli poddani niesamowitej presji atomizacyjnej, zwierzęcemu lękowi, kiedy tylko pojawiła się wolność, zaczęli gromadzić się, tworzyć jakieś wspólnoty, współpracować, tak? Zaczęły się odtwarzać relacje, które, no właśnie, były w nich same. Oczywiście możemy powiedzieć, że tu kultura, tak, że odtwarzają się formy kultury, no ale kultura jest znowu też elementem naszej natury i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście są takie rozważania, które można ciągnąć, ale jest bardzo ciekawe to niesamowite zwycięstwo przekonania, że władza to jest właśnie sam ten przymus, ustala swoje reguły, co jakby naszą cywilizację doprowadziło do tego, że właściwie jakąś tą władzę należałoby w ogóle eksmitować, tak, z naszego życia społecznego. No i to oczywiście tworzy niesamowite kolejne problemy, bo z jednej strony odpowiedzią na to była, demokratyzm był jakąś odpowiedzią na to, tak, żeby nie gromadzić zbyt wiele władzy w jednym ręku, no ale też dzisiaj żyjemy w kolejnym przesileniu, takim poczuciu wielu ludzi na Zachodzie, że demokracja też już się przeżyła, no i teraz potrzeba jakiegoś znowu odgórnego sterowania ludźmi, co nie wiem, widzimy w stylu pracy Komisji, prawda, Europejskiej, czy różnych macherów, nazwijmy to sobie polityki imperialnej, amerykańskiej, europejskiej, chińskiej, czyli jakby nieustannie jest to takie zmaganie się z tym, żeby działać inaczej niż ta ludzka natura by nam podpowiadała, no i to okazuje się, że ciągle nie wychodzi, to jest też taki, wydaje mi się, ten problem nowoczesny, ale bym do tego dorzucił jeszcze jedna rzecz, która mnie samego jakby uwiera, to że ta polityka przednowoczesna, bo z drugiej strony czasami się wydaje znacznie brutalniejsza niż ta, którą dzisiaj uprawiamy. Dlaczego, tak? Kiedyś, kiedy no, wydaje się, że zasady były lepiej rozpoznawalne co do jakby natury ludzkiej czy działania społecznego, ludzie jednak brutalnie się traktowali. Może to jest tylko złudzenie. Może to być złudzenie tak perspektywy historycznej, bo możemy przytoczyć statystyki, prawda, Holokaustu czy II wojny światowej i zobaczymy, że to się wszystko rozsypuje, to przeczucie dawnej brutalności. Może rzeczywiście to jest tylko złudzenie.
No tak, to jest interesujące i ważne pytanie, bo to zawsze wraca takie zagadnienie, czy tego rodzaju zabezpieczenia, których się dopracowaliśmy, właściwie nasz świat dopracował dopiero w ostatnich, powiedzmy, 100-200 latach, że to jest równocześnie o wiele bardziej skuteczne w zabezpieczaniu pokoju. Oczywiście są dwie na to odpowiedzi kontrujące, w tej chwili tego nie będziemy rozpatrywali, ale zasygnalizujmy, prawda? Jedna z nich powiada po prostu, że jest za to z kolei cena w postaci jakiegoś stopniowego, ja tej odpowiedzi nie akceptuję, ale ona jest w obiegu, że ceną za to jest z kolei wyniszczenie zwykłej zdolności uczestnictwa i asertywności ludzi, którzy nigdy nie stają jako odpowiedzialni, tak, wobec sprawy życia i śmierci, stopniowo społeczeństwa odsuwają ludzi od tych zagadnień i w związku z tym też nie są do końca przygotowani do odpowiedzialnych własnych decyzji. No ale to jest jakiś tam wątek. Jest pewnie jakiś inny, w którym się z kolei mówi o z jednej strony umiejętności odsuwania najbardziej krwawych, bezpośrednich, jakichś wzajemnych międzyludzkich retorsji, a równocześnie gromadzeniu pewnego kapitału nienawiści, który się mimo wszystko gdzieś odzywa i czasami w tak potężnych konfliktach, w których z kolei zbrodnia jest zmechanizowana do tego stopnia i do tego stopnia zmetodyzowana, że już uderza w ogóle kompletnie w sposób masowy w ludzi, którzy nie mają bezpośrednio udziału w żadnym zderzeniu. No, pewnie trzeba byłoby pomyśleć o tym na poważnie osobno, bo to nie jest pewnie tak łatwo odpowiedzieć na przykład, że stary świat zabezpieczał lepsze życie. Bo to tak oczywiste wcale być nie musi.